Nie, na każdym zamku zdarza się taki przewodnik jak pan Marek Sus, który jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Nie zawsze, bo nie zawsze opowieść o jakimś zamku jest opowieścią wewnętrznie przeżytą i opowieścią charyzmatyczną, a tak to się stało wczoraj wieczorem, po południu, żeśmy razem z panem Markiem Susem zwiedzali zamek w Kasiczynie i jego opowieść rzeczywiście przejęła wszystkich zwiedzających, bo to była pełna historia i to nie historia wyczytana w podręcznikach, ale historia, którą też słyszał. Słyszał od babci, żony, która pracowała u sapiechów, pracowała przed wojną i w tych momentach najtrudniejszych była świadkiem historii i od tej historii chciałbym, żebyśmy rozpoczęli naszą opowieść, czyli od historii tego wszystkiego, co zdarzyło się po 17 września 1939 roku, kiedy rozbiór Polski dokonywał się, kiedy armia sowiecka, Armia Czerwona weszła na wschodnie tereny, weszła na wschodnie tereny Rzeczpospolitej.
Tak, to jest temat bardzo ważny, dlatego że ten okres historii tutaj ziemi krasiczyńskiej, zamku krasiczyńskiego w ogóle jest jakby nieopracowany. Dlatego ja, prowadząc grupy turystyczne, na to jakby taki największy nacisk kładę, dlatego że o historii zamku można przeczytać dużo. Jest dużo opracowań, prawda, i tam można się dowiedzieć. Natomiast o tym okresie 39, dokładnie od 17 września, aż można powiedzieć do końca wojny, to ten okres jest jakby nieopracowany. Dlatego staram się wytłumaczyć turystom, dlaczego turysta wchodzi do zamku i na dobrą sprawę nic nie widzi. Więc to jest trudna rola przewodnika w tym temacie, bo dlatego, że trzeba to opowiedzieć i pokazać to, co nie widać.
I to panu się doskonale udaje, to opowiedzmy w takim razie. Jest 19 września 1939 roku i co?
No właśnie, 19 września 1939 rok. Dwa dni wcześniej mamy wprowadzenie porozumienia Ribbentrop-Mołotow. Granica przesunięta na rzekę San. To jest 200 metrów od strony zachodniej za murami zamkowymi. W zamku mieszka książę Leon, jego małżonka Katarzyna. Jakby trochę nie spodziewając się właśnie tych nagłych zmian politycznych, bo dopiero 19 września 1939 przed południem do zamku przyjeżdża informator księcia Leona, no trudno powiedzieć, jaki zaufany człowiek księcia Leona, który go prosi o posłuchanie. Powiem szczerze, że właśnie z opowieści mojej babci, babci żony mojej, ona mówi, że książę Leon jakby trochę zbagatelizował sprawę, bo był przygotowany gdzieś na wyjazd jakiś rekonesans po swoim majątku, a więc koń przygotowany, wrócę, to pogadamy. Ale tenże człowiek natychmiast prosi go o posłuchanie, bo sprawa ważna. A więc prowadzi go do swego gabinetu i tam się dowiaduje, co się stało. Ale to nie tyle, że napad Rosji Sowieckiej na Polskę, ale to, że za kilka godzin żołnierze armii bolszewickiej szykują się na specjalne wejście do zamku. I opowiada właśnie babcia, kiedy książę Leon się o tym dowiedział, a jak wyszedł na korytarz zamkowy, był w okrutnym szoku. Nawet służba uznała, że mu się zmysły pomieszały. Nie wiedzieli, co się stało, bo nie byli świadkami rozmowy. No jest pytanie, dlaczego taki stan emocjonalny księcia? Dlatego, że on doskonale wiedział po inwentaryzacji z 19 roku, że do ewakuacji zamku, bo po to była ona jakby troszeczkę przeprowadzona, należy przygotować kilkanaście wagonów kolejowych. A więc wiedział, że stacji kolejowej na tym terenie nie ma, tu w Krasiczynie, bo to nie było kolei. Wiedział, że nie ma szans na ratowanie czegokolwiek i zadecydował z Katarzyną na ratowanie życia poprzez ucieczkę. Więc jak już opowiada już nieżyjący Antoni Amarowicz, on był starym przewodnikiem, przewoźnikiem na rzece San, że Leon na te dwie furmanki ładuje rzeczy osobiste i zaraz po południu 19 stąd uciekają na stronę niemiecką, osiadają w swoim takim jednym z większych majątków w Chołubli, Chołubla po dzień dzisiejszy jest, tam te zabudowania nawet są po dzień dzisiejszy i tam się zatrzymali, tam osiedli. No ale moi drodzy, zostawili zamek w pełnym wyposażeniu. I właśnie ranek 20 września 39, to jest, ja to nazywam tragedia XX wieku, bo do tego zamku wchodzi taka grupa specjalna, wyłoniona z żołnierzy sowieckich, jak to świadkowie mówią, najgorszy pokrój ludzi rosyjskojęzycznych. Oni w sumie raniutko wchodzą do zamku, liczyli, że pojmą księstwo. Chcieli po prostu na nich się trochę zemścić, nie ukrywam, ale księstwa nie było, a więc popadają w taki amok niszczycielski, bo tylko tak to można nazwać. I tutaj na dziedzińcu zamkowym, gdzie właśnie jesteśmy, troszeczkę od strony południowej, rozpalają ognisko i przez półtorej tygodnia, wyrzucając wszystko, co zostało w tym zamku z wyposażenia, można powiedzieć, do końca września 39 Sowieci spalili dorobek czterech pokoleń sapiechów. Część rzeczy, z tego co wiemy, została tuż przed wojną wywieziona, ale to, co się dało wywieźć, a więc biblioteka sapieżańska, jakieś tam dzieła sztuki czy drobne rzeczy, natomiast stan wyposażenia typu meble wielkiej wartości, to, co się nie udało wywieźć, to nie istnieje, gdyż zostało zniszczone właśnie przez Sowietów.
Ale nieprzypadkowo historię 20 z 19 i z 20 września 1939 roku opowiada pan w Krypcie.
Tak, tak, bo nawiązujemy właśnie do tej tragedii sapieżańskiej. A więc krypta sapieżańska, czyli groby sapiechów pod kaplicą zamkową, one zostały też bardzo sprofanowane przez Sowietów. Oni tam szukali złota, jakichś skarbów, oczywiście groby porozbijane. A więc tutaj mówimy o tym okresie w kontekście ostatniego właściciela tego zamku, księcia Leona. Bo on uciekał z Katarzyną, a te groby zostały sprofanowane, stąd ostatnich właścicieli w krypcie grobowej nie ma.
Zostały rozbite, trumny zostały otwarte.
Tak, tak. To była straszna rzecz. Opowiadał mi jeden z czterech panów, którzy tutaj w 1947 roku jakby uporządkowali kryptę. To była decyzja ówczesnego konserwatora już po tych wszystkich zawieruchach nacjonalistycznych, kiedy po akcji Wisła jakby kończy się ten ruch nacjonalistyczny, to wtedy następuje uporządkowanie krypty. Opowiada Władysław, niedaleki sąsiad, mój, który już nie żyje, że kiedy weszli tutaj do krypty grobowej, to nie chciał aż sobie przypominać tego widoku, co tam zobaczył. Oni nie bardzo się kwapili do uporządkowania tej krypty, ale już później za ewidentnym, prawda, rozkazem, można powiedzieć, konserwatora, ta krypta została uporządkowana. Ale tam były straszne rzeczy. Groby porozbijane, trumny pootwierane, zwłoki porozrywane w drobny mak, a tylko po to, żeby nikt nikogo kiedyś nie rozpoznał.
Tak, rozpoczęliśmy naszą wędrówkę w historię zamku w Krasiczynie. To był jej najtragiczniejszy moment. Opowieść o tym, co zdarzyło się po wejściu armii sowieckiej tutaj na teren zamku. Przesuniemy potem ten zegar historii, żeby opowiedzieć historię zamku, przepiękną historię zamku renesansowego na dziedzińcu, którego teraz siedzimy, ale możemy sobie wyobrazić, jak przyjechał tutaj orszak królewski.
No, oj, to była piękna sprawa. To była piękna sprawa. No, Marcin Krasicki wybudował sobie rezydencję taką, że w Europie takiej nie było. I chcąc się pochwalić tą rezydencją, zaprosił sobie tutaj w gościnę, no nie ukrywam, swego przyjaciela, króla Zygmunta III Wazy, który z orszakiem 600 zbrojnych przyjeżdża do Krasiczyna i zaskoczony wielce architekturą włoską, także tutaj, no, można powiedzieć, że ten widok to go, można powiedzieć, sparaliżował nawet.
Król wjechał przez bramę.
Przez bramę, przez główną bramę tutaj od strony zachodniej, dlatego, że jakieś 200 metrów od strony zachodniej, może przepraszam, przepraszam, ze 2 kilometry, bo 200 metrów mamy San, ale ten trakt węgierski to był już chyba ze 2 kilometry i to właśnie od strony traktu węgierskiego wjazd do zamku jest. Przez główną bramę, a więc most na rzece San, musimy wiedzieć, że San wtedy w Krasiczynie płynął tuż przy zamku krasiczyńskim. Dzisiaj San w Krasiczynie to sztuczne koryto jego, bo to sapiechowie przekopali ten San, a więc wjeżdża sobie tutaj król Zygmunt III Waza, no i on nie miał widok nie z tej ziemi.
I o tym widoku Państwu opowiemy. Droga węgierska to taka Via Carpatia, jeśli chodzi o czasy Zygmunta III Wazy, jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych Europy, przynajmniej tej części Europy, w której my się znajdujemy. Marek Sus, przewodnik po zamku w Krasiczynie, jest i pozostaje w naszym studiu. Na zegarze jest godzina 7:31. Słuchają Państwo Poranka Wnet w Radiu Dwóch Stolic i Radiu Dwóch Prędkości.
Radio Poranku! Radio Poranku!
O
Malola! Radio Poranku!
Radio! Radio Wnet!
Król Zygmunt III Waza i goście wjeżdżali na zamek zachodnią bramą. Teraz wchodzimy od strony wschodniej i bramą od strony wschodniej do naszego studia wszedł pan Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Przedsiębiorca, poseł na Sejm, ruch Kukiz 15, nadal czynny w polityce w ruchu Kukiz 15?
Czynny, aczkolwiek dużo bardziej skupiony na tych zadaniach lokalnych, czyli na pełnieniu funkcji prezydenta miasta.
Zamienił pan ulicę Wiejską na fotel prezydenta Przemyśla. Czy śni się panu po nocach Sejm Rzeczpospolitej?
Na szczęście nie.
Praca, gdzie jest ciekawsza, gdzie można zrobić więcej?
To są dwie bardzo ważne funkcje, czy to poseł, czy prezydent. Taka sprawczość bezpośrednia oczywiście większa jest na fotelu prezydenckim, bo to tutaj decydujemy, można powiedzieć, prawie że jednoosobowo, oczywiście przy pomocy podległych służb, ale decydujemy w zasadzie o każdym aspekcie życia miasta. W Sejmie być może ta sprawczość większa jest u posłów opcji rządzącej, natomiast ja byłem zawsze posłem, który gdzieś tam był, można powiedzieć, na marginesie, czyli w mniejszym ugrupowaniu opozycyjnym i ta sprawczość na pewno była dużo mniejsza. No i trzeba przede wszystkim jakby z skalą to też odebrać. No, prezydent w mieście jest jeden i do niego należy większość ważnych decyzji. Posłów jest 460, także nawet jeden poseł mający jakiś fantastyczny plan i fantastyczny pomysł, no, musi uzyskać jeszcze przychylność pozostałych 239 potrzebnych do przegłosowania danego projektu.
Żeby zostać prezydentem, trzeba mieć ponad 50% głosów w drugiej turze. Pan dostał 74,4% głosów, czyli duże zaufanie mieszkańców Przemyśla. Czym pan ich przekonał? Co pan im obiecał?
Wbrew pozorom, szanowni państwo, być może niewiele. Obiecywałem zawsze normalność, obiecywałem pewną uczciwość. Oczywiście obiecywałem też to, że zrobię wszystko, żeby miasto Przemyśl wyszło na prostą. Nie jest tajemnicą, że podobnie jak wiele innych miast w Polsce, mamy problemy z demografią, mamy problem z wyludnianiem się miasta. Jesteśmy na niechlubnej liście 122 miast zagrożonych utratą funkcji miejskich. Niechlubno dlatego, że jesteśmy w czołówce tej listy. To jest problem. Miasto na, można powiedzieć, skraju Polski, bo to absolutne kresy południowo-wschodnie i czasami przez niektórych zapomniane, a proszę mi wierzyć, że naprawdę bardzo piękne. Zresztą podobnie jak nieopodal położony Krasiczyn.
Przemyśl jest piękny. Tym razem w Przemyślu nie byliśmy, ale nie wiedziałem o tym, że jest taka lista 122 miast, które mogą utracić prawa miejskie, a jeszcze większym zaskoczeniem jest, że na takiej liście może być Przemyśl. Przecież to jest miasto z wielką historią, miasto z wielką tradycją i miasto wielu kultur i wielu zabytków.
Zgadza się, to znaczy jest taka lista, to jest lista opracowana przez profesora Śleszyńskiego, lista mówiąca o miastach, które mogą utracić funkcję, to znaczy to nie tak, że prawa miejskie, bo do tego myślę, że nam jeszcze bardzo daleko, natomiast te funkcje miastotwórcze, czyli to wszystko, co jest w stanie przyciągać mieszkańców do miasta jako do takiego ośrodka subregionalnego, odpowiedzialnego za rozwój. Przemyśl jest miastem, które mimo wszystko jest jeszcze sporym ośrodkiem subregionalnym, dlatego że wiele osób z otaczających gmin czy z sąsiednich gmin oczywiście pracuje w Przemyślu i wykorzystuje Przemyśl jako miejsce swojej pracy. Natomiast nie rozwija się być może tak szybko jak inne większe ośrodki miejskie, takie chociażby jak Rzeszów.
Kto nadał prawa miejskie Przemyślowi i...
Oj. Pytanie z historii.
To było dawno temu, a co, nie miał pan piątki z historii?
Miałem, no. Ale z czego innego pisałem pracę, jeszcze wtedy maturalną.
A kiedy największy rozwój przeżywał Przemyśl?
No, wydaje mi się, że rozwój Przemyśla taki największy jest związany z twierdzą Przemyśl, czyli ze stacjonowaniem wtedy jeszcze ponad 120 tysięcy wojsk. Zresztą rozwój twierdzy Przemyśl to też jest ta część historii, która jest powiedzmy w Przemyślu pamiętana. Czasy Franciszka Józefa, który może nie ma żadnego kultu, tak jak to kiedyś usłyszałem od jednej posłanki. Natomiast istnieje cała rzesza fanów, szwejków i fanów tamtych czasów. Nie z racji tego, żebyśmy w jakiś sposób tutaj odwoływali się do zaborcy, bo w końcu był to zaborca. Natomiast faktycznie wspominając jakiś etap w życiu miasta, a miasto było wtedy absolutnie, absolutnie kwitnące, bo samo miasto większe niż teraz ludnościowo, bo przekraczające 70 tysięcy, no i cały garnizon dookoła, cała twierdza Przemyśl, to ponad 120 tysięcy żołnierzy, także myślę, że to jest ten okres taki najbardziej, największego rozkwitu miasta.
Wracając do demografii, to co prezydent może zrobić i w jaki sposób prezydent miasta może powstrzymać młodych ludzi przed podejmowaniem decyzji o tym, żeby stąd wyjechać?
Jest wiele działań, które podejmujemy. Oczywiście ciężko jest powiedzieć, że mamy taki bezpośredni wpływ na decyzje podejmowane przez ludzi. Co by nie powiedzieć, młodzi ludzie podejmują decyzje przeprowadzania się do innego miasta, czy wyboru studiów i nie wracania już do miasta na podstawie jakichś tam swoich przemyśleń. Każdy pewnie bardzo mocno indywidualnych. Nie jest też tajemnicą, że no, młodych ludzi duże miasta przyciągają dużo bogatszą ofertą, czy to uczenia się, czy to dużo większą ofertą kulturalną, czy to zwyczajnie tym, o czym się czasami mówi, czyli takim nocnym życiem miasta, prawda? Natomiast ja powiem szczerze, ja już tam powoli gdzieś dobiegam 40. I wielu z moich znajomych, czy to jeszcze z czasów szkolnych, wraca do Przemyśla. Mimo wszystko jakby, nie chciałbym powiedzieć, że na spokojną starość, ale przychodzi taki wiek u człowieka, że myślimy, że może dojazdy półtora godzinne do pracy w jedną stronę nie są tym, czego byśmy chcieli, a w Przemyślu wszędzie można się dostać w 10-15 minut, prawda? Odebrać dziecko z przedszkola, podjechać na sąsiednią ulicę, to jest też parę minut, prawda? No, żyjąc w Warszawie, funkcjonując przez ostatnie lata, również w Warszawie, wiem, jak ciężko jest czasami dostać się z jednego końca na drugi. To trwa czasami sporo ponad godzinę albo dobiega nawet do 2 godzin. I myślę, że to jest to, co może do miasta przyciągać. Czyli taki sposób na życie, taki slow life troszeczkę. Tu wszystko naprawdę można zrobić. To miasto niczym nie odbiega od innych miast. Oferta kulturalna jest też bogata. A żyje się spokojniej, wolniej, bez tego takiego pędu szczurów.
Ale żeby zostać prezydentem Warszawy, no to trzeba powiedzieć, wybuduję trzecią linię metra, wybuduję czwartą linię metra, postawię wieżowiec, nie będzie korków, wprowadzę zakaz wjeżdżania samochodom osobowym do centrum miasta. Coś trzeba powiedzieć. I co pan powiedział?
Z takich twardych inwestycji, na którą myślę, Przemyślanie czekają, to jest oczywiście basen, czy inwestycja basenowa, aquapark. Absolutnie wszystkie miasta, dużo mniejsze od Przemyśla, przeprowadzały taką inwestycję już kilka lat temu. W Przemyślu zawsze się to nie udawało. My, mimo że jesteśmy miastem 60-tysięcznym, tak naprawdę mamy jeden basen miejski. I to jest zdecydowanie za mało. I proszę mi wierzyć, że jak zapyta pan mieszkańców na ulicach miasta, czego najbardziej się spodziewają, a niedawno robiliśmy taką ankietę, to oczywiście 90% wymienia basen. Natomiast faktycznie więcej mieszkań, w tej chwili 6 lub 7 deweloperów nawet buduje mieszkania. Oczywiście są to mieszkania prywatne. My jako miasto również wraz z jedną z naszych spółek przygotowujemy się do tego, żeby budować mieszkania. To jest ważne z tego powodu, o którym żeśmy mówili.
Przemyśl
jest
miastem. Program rządowy Mieszkanie Plus dotarł do Przemyśla, czy nie?
Dotarł do Przemyśla, natomiast my jakby z tego programu nie skorzystamy. Po wszelkich naszych kalkulacjach, analizach, spotkaniach z przedstawicielami PFR-u zdecydowaliśmy się na własny program. Zwyczajnie wyjdzie on atrakcyjniej dla mieszkańców miasta. Trochę taniej, bez tych wszystkich, powiedzmy, obostrzeń, które są związane z programem Mieszkanie Plus. Natomiast dlaczego mówię o mieszkaniach? Dlatego, że Przemyśl z racji tego, że jest miastem historycznym, ma bardzo dużo starej zabudowy i bardzo wiele naszych mieszkań, czy to mieszkań komunalnych, czy socjalnych, czy takich mieszkań, które możemy przeznaczyć dla również młodych ludzi, to są mieszkania w starych kamienicach. Młodzi ludzie chcą mieszkać w nowych blokach, nowoczesnych, ekologicznych też, bo w kamienicach często sposobem na ogrzewanie to są stare piece. Ludzie nie chcą takiego życia. Młodzi ludzie myślą o tym, żeby mieszkać na fajnych, nowoczesnych osiedlach i myślę, że to jesteśmy w stanie wspólnie oczywiście z prywatnymi deweloperami im zapewnić, a nasz program, który też myślę, że być może w przyszłym roku już wystartuje budowy mieszkań, też będzie dla tych młodych ludzi atrakcyjny.
Powiedział pan Przemyśl, historyczne miasto, to jest miasto wielu kultur, tutaj się mieszają interesy polskie z interesami ukraińskimi. Dzisiaj jest 11 lipca, 76. rocznica Krwawej Niedzieli, czyli rzezi Polaków na Wołyniu. Czy w jakiś specjalny sposób jest obchodzona w Przemyślu?
Zawsze była i myślę, zawsze będzie. Dzisiaj również mamy obchody na Rondzie Wołyńskim. Spotykamy się, zapalić znicze po południu, takim późniejszym popołudniem, oczywiście msza w archikatedrze i również spotkanie na cmentarzu przy pomniku Wołyńskim, gdzie co roku oddajemy hołd ofiarom tamtej masakry.
A co pan myśli o stosunkach polsko-ukraińskich?
Często to pytanie pada w Przemyślu. Przemyśl jest trochę takim papierkiem lakmusowym lub często jest wykorzystywany jako taki papierek lakmusowy tych stosunków. Ja myślę, że one są poprawne na tyle, na ile mogą być. No, Polska przyjęła sporo ponad 2 miliony Ukraińców jako miejsce pracy, miejsce studiów. Przemyśl tego wbrew pozorom nie odczuwa, bo często się mówi, że Przemyśl jest tym papierkiem lakmusowym. My nie mamy dużej emigracji tej nowej z Ukrainy. My mamy dosyć sporą mniejszość ukraińską, która tu funkcjonuje od lat. Natomiast przez Przemyśl, i to trzeba sobie powiedzieć, w tej chwili przejeżdża blisko 500 000 Ukraińców rocznie. To my jesteśmy tym takim hubem przesiadkowym tych wszystkich pracowników, którzy z Ukrainy przyjeżdżają do Polski. To Przemyśl jest tym hubem przesiadkowym. Mamy połączenia z Lwowem, z Kijowem, z Odessą i tutaj kilka pociągów dziennie przywozi naprawdę spore ilości osób i one się tutaj też u nas w Przemyślu przesiadają i rozjeżdżają gdzieś tam w Polskę.
I to był pomysł, bo od niedawna można koleją z Przemyśla, gdzie są tuż za granicą szerokie tory, można przejść przez odprawę graniczną, wsiąść do pociągu i pojechać do Kijowa albo do Odessy.
To można zrobić w Przemyślu, znaczy
w Przemyślu,
pociąg,
tak.
Pociąg do Kijowa, pociąg do Odessy i pociąg do Lwowa odjeżdża ze stacji Przemyśl Główny, dlatego że my mamy szeroki tor do stacji Przemyśl Główny. I tutaj zakupione jeszcze na Euro 2012, one są w stanie w ciągu 1,5 godziny. Zapewniam, że dużo szybciej niż przejście, czy to piesze, czy przejście samochodowe, bo tam się oczekuje w kolejce. Natomiast pociąg jedzie dosyć szybko, dlatego że odprawa odbywa się w tak zwanym locie, czyli pogranicznicy i strażnicy graniczni odprawiają pasażerów podczas jazdy. Także to jest naprawdę dużo szybsze i można za parę złotych dojechać z Przemyśla do Lwowa w ciągu 1,5 godziny.
W każdym człowieku jest coś takiego jak lokalna duma i lokalny patriotyzm w prezydencie Przemyśla. Oczywiście też taki patriotyzm jest, ale czym spowodowany?
Myślę, że tym, że się tu wychowałem, to miasto w jakiś sposób mnie kształtowało. Ja przez szereg lat mieszkałem też poza Przemyślem, nawet poza granicami Polski, ale kiedy przyszedł czas taki na powrót, to jakby nie zastanawiałem się długo, mimo że posiadałem wtedy też mieszkanie w Lublinie i w zasadzie chyba mogłem układać sobie życie w dowolnym mieście, to jakby chwili razem z żoną nie zastanawialiśmy się, gdzie tak naprawdę mamy osiąść na stałe i wróciliśmy do Przemyśla. Myślę, że ludzie w moim wieku, czyli między 35 a 40 rokiem życia, bardzo często o tym mówią. Ja mam wielu, tak jak wcześniej wspominałem, znajomych, którzy wracają nawet z zagranicy i jeżeli mają wybrać znowu to miejsce do życia, to wracają jednak do Przemyśla.
A my wróciliśmy do Krasiczyna, bo tutaj poranek z Krasiczyna, poranek Radia Wnet niespełna rok temu był tutaj Tomasz Wybranowski. To było 19 września 2018 roku, a dzisiaj jest 11 lipca i do tego czwartek i dopiero do tego 7:46, dlatego bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję również ślicznie, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Reklama.
Bezpieczne wakacje z PZU. To kolejna edycja akcji, w której rodzice i dzieci wypoczywający na polskim wybrzeżu oraz w Olsztynie przez 7 weekendów będą mogli wziąć udział w licznych zajęciach sportowych, konkursach i przedstawieniach z niestraszkami. Weź udział w akcji Bezpieczne wakacje z PZU. Dowiesz się, jak uniknąć wypadków w podróży oraz jak zachować bezpieczeństwo nad wodą i w górach. Bezpieczne wakacje z PZU.
Po reklamie. Radio, radio.